Iza Serafin, dzień dobry. A dziś proponuję rozmowę o przyszłości naszych dzieci. A jest ona, jak wiadomo, ściśle związana z edukacją. No cóż, ta edukacja w czasach pandemii ma różne oblicza, na razie mieszane, więc częściowo zdalne, ale niewykluczone, że to się zmieni. Cały czas obserwujemy sytuację. Ale o edukacji zawsze możemy sobie porozmawiać, zwłaszcza, że w środę bez hucznego świętowania, ale jednak obchodzimy Dzień Edukacji. Często narzekamy na tę polską szkołę, my rodzice zwłaszcza, ale zapominamy, że bardzo wiele zależy tutaj właśnie od nas, rodziców. I my również mamy ogromny wpływ na to, czego i w jaki sposób nasze pociechy się uczą. Może też nie zdajemy sobie sprawy, jak to wszystko rzutuje na przyszłość naszych pociech. I o tym właśnie będziemy dziś rozmawiać z Mikołajem Marcelą, autorem książki pod takim kontrowersyjnym, ale też wieloznacznym tytułem. Jak nie spieprzyć życia naszemu dziecku, swojemu dziecku. Tak brzmi tytuł tej książki. Za chwilę rozmowa z autorem. Proszę koniecznie zostać z nami. Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku? Rozumiem, że taki tytuł po to, żeby przyciągnąć uwagę. Poradnik dla nauczycieli, rodziców byłoby zbyt banalnie, no i nikt nie zwróciłby chyba na to uwagi. Ale rzeczywiście, w tym tytule kryje się gorzka prawda. Może tak nie powiedziana przez pana wprost, ale jednak gorzka i jednak prawda. Bardzo często zupełnie nieuświadamiana przez rodziców, że to, czego dziecko doświadczy w dzieciństwie, młodości, rzutuje potem na całe jego życie. Więc to, co się dzieje w szkole i w podstawówce, i później w szkole średniej, jest bardzo ważne, bo ono rzutuje na całe życie naszego dziecka. Taki jest chyba przekaz pańskiej książki też.
Tak, no to jest tak, wydaje mi się, w naszej kulturze za sprawą psychoterapii taka rzecz, na którą zwracamy już uwagę, czyli ten wpływ dzieciństwa na późniejsze życie. Sam tytuł, no z jednej strony rzeczywiście ma wzbudzać emocje, no bo nie ma procesu uczenia się bez emocji, a ta książka no, jest też takim przyczynkiem do tego, żebyśmy się nauczyli może troszkę inaczej myśleć o edukacji. Z drugiej strony to spieprzyć etymologicznie pochodzi od pieprzu i wydaje mi się, że to takie zbyt mocne doprawienie życia dziecka, zwłaszcza dzisiaj, jest dużym problemem. Znaczy my chcemy je za mocno doprawić, za dużo tego pieprzu dodać, tak bym powiedział metaforycznie. I rodzice często z dobrych pobudek no, doprowadzają do tego, że dzieci są dzisiaj przemęczone, bardzo zestresowane. No i szczerze mówiąc nie mają nawet za bardzo siły do tego, żeby się naprawdę uczyć, bo rodzice właśnie chcą dobrze, wymagają od dzieci, żeby się dobrze uczyły, żeby miały dobry zawód, zapewniają bardzo dużo zajęć dodatkowych, żeby właśnie się rozwijały w rozmaitych kierunkach, zapewniają często korepetycje, żeby dziecko świetnie zdało maturę i egzaminy. Natomiast czasem zapominają o tym, że to po pierwsze są dzieci i że one potrzebują też trochę spokoju, trochę nudy, trochę odpoczynku, że ten proces uczenia się nie jest procesem mechanicznym, tak jak my byśmy może chcieli, tylko że on jest procesem często spontanicznym. Żeby się uczyć, to trzeba być wyluzowanym i trzeba mieć spokój ducha i umysłu. I to wszystko gdzieś tam jest w tym tytule. Ja to starałem się rozwijać w książce.
Pan mówi tak, żeby za dużo tego pieprzu nie nasypać dzieciom, ale ja też ten tytuł trochę inaczej odczytuję w ten sposób, że wymaga się od rodziców pewnego zaangażowania, no bo rodzice sobie mogą powiedzieć, no cóż ja zrobię, że mamy taki, a nie inny system edukacji. Ja tylko jestem rodzicem, daję pieniądze na te dodatkowe zajęcia i tylko przyglądam się, stwarzam dobre warunki memu dziecku do tego, żeby się jak najwięcej uczyło. Sama słyszałam ostatnio, jak jeden z rodziców z dumą opowiadał, jak jego dziecko przychodzi do domu ze szkoły, je szybciutko obiad i potem grzecznie do 21 się uczy. Potem idzie spać, wstaje, znowu idzie do szkoły i następnego dnia znowu przychodzi o 16 i znowu przez te 5 godzin się uczy. Tylko to spieprzyć też można rozumieć jako nie zepsuć życia swojemu dziecku. Bo pan tutaj jednak zmusza poniekąd rodziców, zmusza w tym dobrym znaczeniu, żeby się zainteresowali i żeby coś zrobili. Jednak mogą coś zrobić.
No problem też z rodzicami jest taki, że oni często postrzegają siebie właśnie jako osoby, które ułożą pieniądze na edukację, te dodatkowe pieniądze, jakieś zapełniają gdzieś ten terminarz. Natomiast no problem jest taki, że rodzice mają bardzo duży wpływ na edukację. Myślę, że nawet większy niż szkoły. I często sobie tego nie uświadamiają. Bo wszystko zaczyna się jednak w domu. Zaczyna się od podejścia rodziców do dziecka. od tego, jak oni postrzegają w ogóle cel edukacji. I to dziecko bardzo szybko się od nich uczy, co jest dla nich istotne. Ja tam w książce przywołuję rozmaite historie i jedną z takich historii jest pytanie dzieci z pierwszych klas podstawówki, kiedy ja jadę na spotkania autorskie, czy pisarz jest tą osobą, która dużo zarabia. No więc to tylko pokazuje, że dzieci bardzo szybko się uczą na przykład od swoich rodziców, co jest istotne i po co się mają uczyć pod kątem na przykład jakiegoś zawodu, który zapewni im dobre pieniądze, ale od rodziców się uczą też bardzo wielu innych rzeczy. I teraz pytanie, czy rodzice na przykład ufają swoim dzieciom. Moim przesłaniem w tej książce jest przede wszystkim to, że jeśli rodzice chcą, żeby dziecko wyniosło jak najwięcej właśnie z procesu uczenia się, to oni nie powinni pytać o oceny, nie powinni przykładać wagi do ocen, do średniej oceny już tym bardziej, bo to są rzeczy, które nie są tak naprawdę istotne. Oni powinni przede wszystkim zaufać swojemu dziecku, czyli też dać mu taką przestrzeń, żeby ono rozwijało się w tym kierunku, który je naprawdę interesuje. A druga rzecz to wspierać. I wydaje mi się, że to wsparcie jest też równie istotne. To wsparcie to nie jest koniecznie no właśnie zapewnianie bardzo wielu dodatkowych zajęć, tylko to jest takie wsparcie na co dzień. To jest bycie z dzieckiem, to jest interesowanie się jego problemami, to jest próba jakiegoś wspólnego znalezienia odpowiedzi, wsparcia, kiedy to dziecko rzeczywiście potrzebuje jakiejś pomocy w zakresie uczenia się, ale to też jest takie wsparcie, że zapewniam też taką przestrzeń no właśnie do odpoczynku, bo ta historia o dziecku, które się uczy grzecznie przez 5 godzin, oczywiście to dziecko może się uczyć, ale w pewnym momencie nastąpi taka chwila, że ono przestanie się uczyć, bo ten umysł, mózg będą na tyle zmęczone, że wydarzy się coś nieprzewidywalnego. I warto sobie to wszystko uświadomić. Jasne, szkoła, nauczyciele, edukacja to są rzeczy, które gdzieś się wydają być ze sobą powiązane, ale tam są też rodzice. I rodzice mają przeogromny wpływ na to, jak może wyglądać edukacja i dlatego mi się wydaje, że jeśli chcemy zmienić szkołę, jeśli chcemy zmienić edukację, to jednymi z pierwszych, którzy muszą zacząć, albo powinni zacząć działać, to są właśnie rodzice.
No oczywiście rola rodziców jest tu niebagatelna, ale z tymi ocenami to wcale nie jest taka prosta sprawa i trzeba koniecznie rozwinąć ten wątek i zaraz to zrobimy.
Mówi pan, że rodzice nie powinni pytać o oceny. Ja bardzo chętnie bym też nie pytała swoich dzieci o oceny, tylko wiadomo, że żeby dostać się do dobrej szkoły średniej, to trzeba mieć dobre oceny. Trzeba mieć dobre świadectwo, świadectwo z paskiem, najlepiej jeszcze tytuł laureata albo jeszcze kilka tytułów laureata. I czasami też słyszę od dziecka, ale przecież oceny nie odzwierciedlają mojej wiedzy, nie uczę się dla ocen, tylko dla siebie. Tylko niestety, jeśli tych ocen nie będzie dobrych, powiedzmy na zakończenie tej edukacji na poziomie podstawowym, to się dziecko nie dostanie do dobrej szkoły średniej. Jeśli nie dostanie się do dobrej szkoły średniej, to ma potem utrudniony start. Jeśli nie dostanie dobrych ocen na maturze, to nie dostanie się na dobre studia. Jeśli nie dostanie się na dobre studia i tak dalej, i tak dalej. W naszym systemie edukacji wszystko jest jednak weryfikowane tymi ocenami i te dzieci w tym wyścigu szczurów tak naprawdę funkcjonują już od klasy, no może nie 1-3, bo wtedy nie ma tych ocen, ale od 4 klasy już tak. I potem są już tak nakręcone i napędzone na oceny. Jak jakaś jest klasówka czy kartkówka, to co dostałeś? Jest od razu licytacja, wyliczanie, co mi wychodzi. No, jesteśmy zakodowani po prostu na te oceny. Jak nie pytać o oceny w systemie oceniającym?
No, wydaje mi się, że dzieci jak porównują, to wynika też z tego, że rodzice bardzo mocno się dzisiaj interesują ocenami. Oczywiście to wynika po części z tych spraw, o których teraz rozmawiamy, czyli właśnie z tego wyboru szkoły średniej, potem studiów. Natomiast pamiętajmy, że jak my się nakręcamy na oceny i zdobywamy oceny dla samych ocen, to zupełnie się mija z celem. Po pierwsze dlatego, że tam nie ma procesu uczenia się, znaczy tam jest po prostu proces zakuwania i zdobywania dobrych ocen. To jest pewna umiejętność, którą można w sobie wykształcić. Natomiast pytanie, czy to się potem sprawdzi w życiu, bo oczywiście może być tak, że jest w tym systemie edukacji celem zdobywanie kolejnych poziomów, czyli dostanie się do jak najlepszego liceum. Przy czym no, pamiętajmy, że to są dobre licea ze względu na rankingi, czyli zdawalność matury. Czyli jak mamy podporządkowanie znów pewnemu celowi, który ma niewiele wspólnego paradoksalnie z uczeniem się i z rozwijaniem przede wszystkim pasji i rozwijaniem tego potencjału dziecka. To jest raczej uczenie często pod matury, niestety.
No tak, pod testy, pod pytania z kluczem.
No właśnie, no ale zwróćmy też uwagę, że jeśli w którymś momencie nie powiemy stop, no to ten system będzie cały czas trwał w takiej formie. Nie za bardzo możemy sobie dzisiaj na to pozwolić, no właśnie, jak popatrzymy na współczynnik i liczbę osób z depresją, młodych ludzi z depresją i po próbach samobójczych i popełniających samobójstwa, no to to jest chyba ostatni moment, żeby sobie powiedzieć stop, bo między innymi za to wszystko odpowiadają, no nie smartfony, nie odpowiada za to kultura, nie wiem, jakichś nowych mediów, tylko za to odpowiada system, w którym ci młodzi ludzie funkcjonują przez bardzo dużą część dnia. I ten system, no właśnie, on jest dla nich absurdalny, on dla nas powinien być absurdalny. Jeśli my w pewnym momencie nie powiemy stop i nie pojawi się właśnie grupa świadomych rodziców, i to musiała być oczywiście duża grupa, która powie, no nieważne, to niech będą te jedynki. I do momentu, aż na przykład nie pojawi się tak, że w szkołach zacznie się robić problem, bo na przykład zagrożonych do przejścia do kolejnej klasy będzie, nie wiem, 50% klasy i te oceny przestaną pełnić tą funkcję takiego właśnie miernika jakości ucznia, a zaczniemy dążyć w tą stronę, żeby one rzeczywiście miały jakikolwiek sens w procesie uczenia się, to tak długo ten system będzie dalej trwał. I my oczywiście możemy mówić, że nie można pytać o oceny, bo właśnie szkoła średnia, bo studia i tak dalej, no ale w momencie, jak nie doprowadzimy do jakiejś chociaż drobnej zmiany, to tak długo będziemy cały czas w tym tkwić, a ten system jest po prostu zupełnie niedostosowany do rzeczywistości i jest przede wszystkim szkodliwy dla dzieci.
Ale wie pan, że to jest, żeby nie powiedzieć utopijne nawet, my rodzice jesteśmy też zafiksowani niestety na te oceny, dlatego że sami tkwiliśmy w tym systemie wiecznego oceniania, rywalizacji, egzaminów, zaliczeń i tak dalej i po prostu rodzice myślą właśnie tak i to wszystko przekazują swoim dzieciom i w ogóle nie wyobrażają sobie, jak może być inaczej, jak może być świat bez ocen, bez egzaminów, bez zaliczeń, bez kartkówek, bez odpytywania. Więc my sami rodzice nakręcamy na to nasze dzieci. Kiedyś nawet próbowałam wrzucić coś takiego w rozmowie z rodzicami, że nie zwracajmy uwagi na te oceny. Myślę sobie, powiem to wbrew sobie. Wie pan, jakie było oburzenie rodziców? Że jak to można tak mówić? Przecież jak to dojdzie do dzieci, to te dzieci przestaną się uczyć.
No tak, tylko właśnie bardzo dobrze. Znaczy, ja bym chciał, żeby one się przestały uczyć pod kątem właśnie ocen, tylko żeby zaczęły się uczyć tego, co je naprawdę interesuje, bo jeśli mówimy, że to jest utopia, no to my utopijnie myślimy o tym, czym jest dzisiaj szkoła, bo nam się wydaje, że dzieci idą do szkoły, siedzą tam i się uczą, zdobywają wiedzę i potem mają tą wiedzę.
No i my mamy czyste sumienie, bo dzieci są zaopiekowane i się uczą.
Tak, no tylko to jest myślenie utopijne, bo wcale tak nie jest. Znaczy dziecko idzie do szkoły po to, żeby przez 8 godzin często cierpieć, siedzieć i słuchać bardzo wielu informacji, które do nich napływają. Informacji, które nierzadko są dla nich zupełnie niezrozumiałe. I potem te dzieci wracają do domu, próbują zapamiętać te informacje tak długo, żeby tylko zdać sprawdzian, czy tam napisać sprawdzian, po czym od razu je zapominają. Więc efektywność
tego procesu... No zakłóci zapomnieć, tak.
No tak, no tylko po co my to robimy? No, tak rozumiem, że każdy rodzic chciałby jednak szczęścia swojego dziecka. To szczęście my często definiujemy pod kątem, jasne, tego, żeby miało fajną przyszłość, miało pieniądze i mogło sobie spokojnie żyć. No tylko jeśli tak chcemy do tego podejść, to raczej powinniśmy myśleć i ja nie mówię, że to będzie proste. Żadna zmiana nie jest prosta. My potrzebujemy dzisiaj zmiany. Natomiast jeśli chcemy coś zmienić, no to raczej powinniśmy właśnie się zastanowić, jak powinniśmy podejść do edukacji, żeby to dziecko z tej edukacji cokolwiek wyciągnęło, bo w obecnym kształcie ono niewiele wyciąga. I jedną z takich zmian i kierunków, w tym powinniśmy pójść, no jest właśnie raczej wspomaganie dzieci w rozwijaniu tego, co ich interesuje, bo to jest rzeczywiście ta przestrzeń, z której one mogą coś wyciągnąć. Jeśli coś dziecko interesuje, to ono w naturalny sposób się tego uczy. No to jest jak z nami. No jeśli do nas ktoś przyjdzie i każe nam coś zrobić, no to no my pewnie to zrobimy, zwłaszcza jeśli to jest nasz przełożony. Natomiast no, niewiele się przy tym nauczymy. Zrobimy to od niechcenia i pewnie jak najszybciej i nie przywiążemy do tego wagi. Natomiast jeśli na przykład zgłosimy naszemu przełożonemu jakiś projekt, który nas interesuje, i ten przełożony powie, dobra, spoko, to możesz się tym zająć, to my go zrobimy jak najszybciej, bo pewnie to jest coś, co nas interesuje. Włożymy w to znacznie więcej siły, znacznie więcej zostanie, nauczymy się przy tym dość sporo, i jeszcze pewnie będą jakieś pozostałe korzyści. Dzieci zapewne nie różnią się pod tym względem od nas dorosłych. Czasem mam wrażenie, że są nawet mądrzejsze, inteligentniejsze od nas dorosłych. I pod tym kątem musimy po prostu zmienić nasze myślenie.
No niewątpliwie musimy zmienić to nasze myślenie, podejście do wielu rzeczy, sami przyczynić się do tego, żeby cała ta edukacja była adekwatna przede wszystkim do potrzeb i oczekiwań naszych dzieci, ale to już za moment o tym sobie porozmawiamy. W swojej książce wielokrotnie zwraca pan uwagę, że ta nasza szkoła jest wciąż w swojej metodyce bardzo archaiczna, no wręcz, jak to pan wielokrotnie podkreśla, XIX-wieczna, naprawdę aż tak?
Ta szkoła obecna, i to warto to podkreślić, ona działała w XIX wieku. W momencie, kiedy szkoła była oknem na świat dla młodych ludzi. Bardzo wiele młodych ludzi mieszkało na wsi, w miastach też nie było dostępu do wiedzy, nie było bibliotek, były oczywiście w niektórych miastach, ale to nie było na wyciągnięcie ręki, nie było żadnych innych mediów. No więc szkoła była takim miejscem, gdzie myśmy się dowiadywali, jak wygląda świat. Nauczyciel rzeczywiście nam przekazywał informacje, których nie mogliśmy zdobyć w żadnym innym miejscu. Natomiast dzisiaj, kiedy przychodzi dziecko do szkoły, to ono trafia do takiego anachronicznego miejsca właśnie z XIX wieku, gdzie nauczyciel często mówi o rzeczach, które dla nich są oczywiste z jednej strony, a z drugiej strony, które są zupełnie niemożliwe do zrozumienia, bo one często nie współgrają z tą nowoczesnością współczesnego świata. Uczymy się w sposób właśnie często nie wykorzystując nowych technologii, które są czymś oczywistym dla dzieci. Przyswajamy wiedzę, którą można no właśnie znaleźć dwoma kliknięciami w smartfonie. A nie uczymy tych rzeczy, które rzeczywiście są dzisiaj nam potrzebne, bo przecież jak funkcjonujemy na rynku pracy, to my wiemy, że my potrzebujemy raczej umiejętności
niż wiedzy. Tak, to tego pracodawcy no też oczekują. Właśnie nie wiedzy, którą można bardzo łatwo zdobyć, bo dostęp do informacji jest teraz dużo prostszy, ale właśnie tak zwanych kompetencji miękkich, czyli umiejętności, tak jak pan powiedział.
A tego nie ma w szkole.
Tylko tak, rzeczywiście zwraca pan uwagę w swojej książce, że mamy ten przestarzały XIX-wieczny system edukacji bazujący jeszcze na tym, co wymyślili pruscy urzędnicy właśnie w XIX wieku, ale myślę, że trzeba jednak być dobrej myśli, bo ta polska szkoła powolutku się reformuje. Po pierwsze, z tego co widzę, nawet obserwując u swoich dzieci, wydaje mi się, że tej przestrzeni mają trochę więcej niż na przykład ja, kiedy chodziłam do szkoły. Wydaje mi się, że bardziej przyjaźni są nauczyciele. Z tą nową technologią też nie jest najgorzej tak naprawdę, bo rzeczywiście ta cyfryzacja wkracza do szkół. To nie ma tak, że ci nauczyciele mogą być XIX-wieczni, a uczniowie XXI-wieczni, bo oni by się gdzieś nie zetknęli. Ja myślę, że szkoła nasza się jakoś do tego dostosowuje. Oczywiście wolno, tak to jest. W szkole niestety te reformy są powolne, one nie mogą być drastyczne, ale pan zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz. Niech ona się sobie reformuje, bądźmy dobrej myśli. Ja jestem dobrej myśli, ale to, na co pan zwrócił uwagę, żeby jeżeli to nasze dziecko przyjdzie po 8 godzinach ze szkoły, to już nie zaganiać na te zajęcia pozalekcyjne, bo tak jak pan zwraca uwagę, jak człowiek pracuje 12 godzin, to się domaga nadgodzin od pracodawcy i jest tak przemęczony, że nie jest w stanie pracować codziennie przez te 12 godzin, a my dzieci zaganiamy, bo są zajęcia dodatkowe, bo jeszcze się poucz, więc wyjdzie więcej niż 12. Jeśli my damy dzieciom przestrzeń na to, żeby się ponudziły, bo wtedy są najbardziej kreatywne, na to, żeby rozwijały swoje pasje i talenty, to nie zmarnujemy życia swemu dziecku.
Tu na pewno ta swoboda i też przestrzeń do zabawy, bo dzisiaj mam wrażenie, że jednak te dzieci się mało bawią i też
nie mają czasu.
Mało bawią. No właśnie, nie mają czasu.
Nie umieją też.
Na gry i zabawy. No ja myślę, że by potrafiły, tylko my skutecznie utrudniamy im tą zabawę. Dlatego ta książka w pierwszej kolejności jest skierowana do rodziców i bardzo wielu rodziców na przykład rozumie, jak szkodliwe są oceny. To do mnie teraz przychodzi mnóstwo bardzo takich pokrzepiających mnie informacji od rozmaitych rodziców, ale też nauczycieli, którzy czytają książkę i którzy dziękują za podjęcie tego tematu. Więc wydaje mi się, że my mamy bardzo duży potencjał i wśród rodziców, i wśród nauczycieli rzeczywiście do takiego wprowadzania bardzo edukacji dostosowanej do naszych potrzeb współczesnych. Oczywiście rodzice jak najbardziej tutaj mają dużą rolę do odegrania i jeśli by tylko właśnie odciążyli dzieciaki, ewentualnie wspomogli w tych kwestiach, których one sobie nie dają rady, ale tylko jeśli te dzieci o to poproszą. A poza tym, żeby dali właśnie przestrzeń, może właśnie do uprawiania jakiegoś sportu, ale też, które dziecko samo sobie wybierze, a niekoniecznie te, które może gdzieś tam nam z tyłu głowy mamy dla niego, jako na przykład jakąś karierę sportowca. Bo to często jest tak, że na przykład dziecko chce rzucać oszczepem na przykład, ale rzut oszczepem to co to jest za sport? Jak piłka nożna, to bo może kolejny Lewandowski, tak, no, ale że rzut oszczepem to nie ma żadnej przyszłości.
No, no
może
tak, nie wyżyjesz na przykład z tego, jakiś, prawda?
No właśnie, a może jakiś olimpijczyk, złoty olimpijczyk by nam wyrósł.
Więc to też ale jest nawet jakby, jeśli kwestia... nie wyrośnie, jeśli to dziecku sprawia przyjemność i dziecko się relaksuje przy tym, to niech sobie porzuca.
No. Oczywiście, ja przez całe liceum grałem na perkusji, grałem 5 godzin dziennie i poświęcałem na to każdą wolną chwilę.
No i nie jest pan perkusistą.
Ucząc się. Nie jestem perkusistą, ale bardzo mi się to przydało pod wieloma innymi względami. Więc oczywiście właśnie nie traktujmy też każdej, bo to słuszna uwaga, że nie traktujmy każdej aktywności dziecka jako aktywności, która powinna służyć jego przyszłemu rozwojowi w stronę jakiegoś konkretnego zawodu. Bardzo wiele rzeczy, które robią dzieci, w ogóle nie mają potem kontynuacji, ale z drugiej strony doświadczenia, jakie są i umiejętności, właśnie kompetencje miękkie często się zdobywa w rozmaitych tego typu aktywnościach, są nie do przecenienia później. Więc pod tym kątem jak najbardziej moglibyśmy zalecić, no właśnie, z jednej strony zaufanie, z drugiej strony wsparcie, a z trzeciej no, większą swobodę i myślę, że w ogóle takim przesłaniem powinno być dla nas wszystkich, żebyśmy byli trochę mniej perfekcjonistami.
Jak to pan mówi, żeby nie być helikopterem, tylko towarzyszem dla dziecka.
Tak, tak, no bo rzeczywiście ten przykład tego rodzica, który się chwalił dzieckiem, które uczy się od 16 do 21, to dziecko może takie rzeczywiście jest, ale bardzo często ono się uczy dlatego, że właśnie ma takiego nadzorcę nad sobą, właśnie helikopter, który wisi, który cały czas sprawdza, czy się uczy i który bardzo skrupulatnie weryfikuje postępy tej nauki, tak przynajmniej się temu rodzicowi wydaje. A gdyby był rzeczywiście towarzyszem, więcej czasu po prostu spędził na jakichś wspólnych aktywnościach, rozmowie, może właśnie jakimś wspólnym rozwijaniu pasji, no to by było o wiele bardziej efektywne i chyba bardziej by służyło nauce niż no właśnie nadzorowanie tego, czy dziecko wszystko wypełnia skrupulatnie i odrabia te zadania domowe przez 5 godzin dziennie.
Czyli tak, dajmy przestrzeń swojemu dziecku, pozwólmy mu realizować swoje pasje, talenty, zainteresowania, chociażby wydawały nam się rodzicom najbardziej kosmiczne, nieprzyszłościowe, niedochodowe i tak dalej. Bądźmy towarzyszem wspierającym dziecko, a nie helikopterem. No i na jeszcze jedną pan zwraca uwagę rzecz, bardzo ważną. To jest szalenie trudne, ale bardzo w życiu ważne, żeby wypracować tę motywację wewnętrzną, żeby dziecko wiedziało, po co uczy się tego, a nie innego, a nie żeby to była motywacja zewnętrzna, właśnie taka wyścig szczurów, oceny i tak dalej. To jest bardzo trudne, ale no bez tego się nie da.
Podkreśla pan wielokrotnie w swojej książce, żeby wsłuchiwać się w potrzeby swego dziecka, pozwalać mu na rozwijanie zainteresowań i pasji, no nie fiksować się na tych ocenach, które nie są wcale ważne i tak naprawdę nie odzwierciedlają wiedzy. Psychologowie też zresztą zwracają na to uwagę, bo wielokrotnie już słyszałam takie powiedzenie, że potem to ci trójkowi zatrudniają tych piątkowych. Sporo miejsca poświęca pan też motywacji. Ważne, żeby to była, o tym mówiliśmy, motywacja wewnętrzna, nie taka narzucona, zewnętrzna. Powiedzmy wyraźnie, co to tak naprawdę oznacza?
Motywacja wewnętrzna jest czymś dla nas naturalnym. Znaczy, no, jeśli właśnie coś nas zainteresuje, bo coś no właśnie skupi naszą uwagę, no to my chcemy podążać w tą stronę i to tak, ja bym powiedział, że edukacja gdzieś w naturalny sposób mi towarzyszyła i ja nie potrzebowałem żadnej motywacji zewnętrznej, żeby napisać tą książkę, tylko ona była motywowana wewnętrznie i ja szczerze mówiąc bardzo wytrwale i dużo nad nią pracowałem, ale to dlatego, że po prostu chciałem, bo to było coś, co mnie bardzo właśnie od środka napędzało i wiedziałem, że no, to jest jakaś moja droga może do zaproponowania jakiejś zmiany. Jako pisarz mogę niewiele, ale mogę napisać książkę. I tak samo jest z dzieciakami. Znaczy, no, dzieciaki mają tą motywację wewnętrzną. Każdy z nas ma. Tylko mam wrażenie, że my właśnie przez bardzo długi okres żyjemy w takim świecie motywacji zewnętrznej, nagród i kar, zakazów i nakazów i takich no właśnie motywatorów, które sprawiają, że my im dłużej to trwa, tym rzadziej polegamy na tej motywacji wewnętrznej i na tym naturalnym zainteresowaniu światem. Więc tutaj ja bym po prostu przede wszystkim wzmacniał dziecko, znaczy w sensie takim, że wzmacniałbym jeśli coś mu się udaje, jeśli następuje ten rozwój w jakiejś określonej dziedzinie, która zwłaszcza interesuje dzieci, no to powiedzieć super, fajnie, niesamowicie się rozwijasz, widać, że ten twój wysiłek procentuje, świętować jakieś małe zwycięstwa, ale też nie przywiązywać specjalnej wagi do porażek, raczej traktować je jako właśnie okazję do wyciągnięcia lekcji. To jest pewien problem, jaki mamy w szkole, że szkoła jest taką rzeczywiście instytucją, która jest niebywale krytyczna, która bardzo często piętnuje nasze porażki w takim sensie, że właśnie my odbieramy jedynkę jako no właśnie porażkę, która nas pieczętuje jako takiego niełuka. A jedynka, jeśli już by była, to coś takiego, ja wolę jednak to określenie zamiast niedopuszczającego jeszcze nie, tak, żeby zawsze pokazać, że możemy jeszcze powtórzyć i właśnie wyciągnąć jakąś lekcję. Jednak my powinniśmy traktować proces uczenia jako proces pełen błędów, porażek. Też te dodatkowe zainteresowania dzieci pewnie też będą pełne porażek i jakichś takich chwil zwątpienia. No ale właśnie rolą rodzica, ale też nauczyciela jest wsparcie, bycie może takim bardziej trenerem, takim coachem, tak, który powie spokojnie, masz pełne prawo się pomylić, masz pełne prawo ponieść porażkę, ale przecież jest kolejny dzień, na pewno przy odrobinie wysiłku ci się uda.
No i jak ci mogę pomóc?
I to dziecko na pewno będzie, no właśnie, ewentualnie jak ci mogę pomóc, prawda, żeby ci się udało. I ja jestem wielkim fanem tego modelu PERMA, o którym piszę, czyli takiego modelu wyciągniętego z psychologii pozytywnej Martina Selimana, który mówi, żeby właśnie, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, żeby ta motywacja wewnętrzna gdzieś w nas działała, to my potrzebujemy 5 rzeczy. Pozytywnych emocji, potrzebujemy zaangażowania, sensu, widzieć sens w tych działaniach, które podejmujemy. Potrzebujemy budować relacje międzyludzkie w trakcie naszych podejmowanych działań i potrzebujemy pewnych osiągnięć związanych z tymi naszymi działaniami. Jeśli jest tych 5 elementów, no to z jednej strony możemy bazować na motywacji wewnętrznej, a z drugiej strony czujemy się właśnie szczęśliwi i znacznie szybciej się rozwijamy jako osoby. I jeśli my ze strony swojej, tak jako nauczyciele i rodzice, będziemy dokładać starań właśnie do tego, żeby było to 5 elementów, żeby gdzieś no właśnie wspierać te aktywności, w których one się pojawiają, w których dziecko właśnie odczuwa pozytywne emocje, widzi sens swoich działań, w które się angażuje, w których łatwo nawiązuje relacje z innymi ludźmi i w których osiąga jakieś mniejsze lub większe sukcesy, no to też sprzyjamy budowaniu poczucia własnej wartości dziecka. I to jest też taka rzecz, która gdzieś nam ucieka w procesie uczenia się i w edukacji, że my bardzo często właśnie kładziemy nacisk jednak na wiedzę, no rzadko, ale jednak też na te umiejętności w jakimś tam skromnym zakresie, ale bardzo rzadko budujemy poczucie własnej wartości dzieci. A dzisiaj, jak pracodawcy na przykład dzisiaj pytają o te umiejętności, to wydaje mi się, że dzisiaj pracodawcy coraz częściej szukają pracowników, którzy, bym powiedział, są tacy stabilni pod względem psychicznym. W sensie takim, że to są osoby, które są zdolne do rozwijania się, do reagowania, do adaptacji do nowych warunków na rynku. A bez poczucia własnej wartości i pewności siebie, która gdzieś tam też z tym jest związana, o takich pracowników będzie coraz trudniej. I do tego też powinniśmy przykładać wagę i jako rodzice, i jako nauczyciele. To rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci.
I tym przesłaniem do rodziców i nauczycieli kończymy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Mikołaj Marcela, autor książki pod tytułem Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.